Fa poco?
Fa poco, alleluia.
Mówię, że mimo trudnych sytuacji, mimo doświadczeń, które przechodzi każdy z nas, przechodzimy różne doświadczenia indywidualnie, przechodzimy różne doświadczenia w rodzinach, przechodzimy różne doświadczenia jako społeczność, ale to pomimo wszystko nie powinno nam zabierać radości, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. I tak jak mówimy, rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Ludzie tak mówią, jak czasami mówisz o Bogu, mówią: człowieku, zejdź na ziemię, przestań fruwać w obłokach. Właśnie ci, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa, nie żyją w rzeczywistości. Żyją w jakimś urojonym świecie, żyją w jakiejś przyszłości, ciemności, która nic nie daje. Ale kiedy staniesz się dzieckiem Bożym, żyjesz w prawdziwej rzeczywistości, bo Jezus jest rzeczywistością. Amen. Jezus jest rzeczywistością. I przechodzimy różne doświadczenia. Przynośmy je do Jezusa. Przynośmy je do Jezusa. Przynośmy je do Jezusa. Wołajmy do Niego. Bo On jest rzeczywistością. My mieliśmy też w swojej rodzinie takie doświadczenia. Ale Bóg nas nie zostawił. Bóg nas nie zostawił. Jest Filip. Też były trudności, kłopoty. Już wydawało nam się, że już nie ma Filipa w połowie ciąży, a jednak lekarz zrobił badanie i mówił: dziecko jest. Chwała Bogu. Bo Jezus jest rzeczywistością. Ludzie, którzy Jezusa nie znają, nie mają nadziei. I jak pewien pastor powiedział: nie umiem radzić wszystkim ludziom. Umiem radzić tylko ludziom, tym, którzy chcą poznać Jezusa albo są chrześcijanami. Nie umiem poradzić ludziom, którzy odrzucają Jezusa. Co im mogę poradzić? Ja mam też taką sytuację. Jutro jadę do... Chciałbym, żebyśmy na koniec nabożeństwa, żebyście też się o mnie pomodlili. Jutro jadę do kolegi, do szpitala, których prawdopodobnie po ludzku umiera. Wiecie, jak to świat reaguje. Wszyscy jesteśmy kolegami, ale jak komuś się przytrafi trudna sytuacja, trudna choroba i do kolegów dociera informacja: trzustka. Nowotwór trzustki. To ludzie, którzy nie znają rzeczywistego Jezusa Chrystusa, mówią: to już po chłopie. Ja jutro do niego jadę. I będę mówił o rzeczywistym Jezusie Chrystusie. O rzeczywistym Jezusie Chrystusie. Ja nie wiem, co się wydarzy. Ale mamy nieść ludziom Jezusa Chrystusa, który żyje w sercach naszych. Chciałbym powiedzieć coś do tych osób, które czasami zamartwiają się, że wykonują takie czy nie inne czynności w swoim życiu i chcą z tego wszystkiego się uwolnić i wyrwać. Mówimy, że powinniśmy być światłością Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Amen? Powinniśmy być światłością Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. W jaki sposób możemy być światłością Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi? No zapewne każdy powie: w taki sposób wygłosić Ewangelię. Amen. Powinniśmy być taką światłością. Zapewne w taki sposób, że powinniśmy umieć modlić się o innych ludzi. Powinniśmy to umieć. Zapewne w taki sposób, że powinniśmy znać Słowo Boże i ono powinno żyć w naszym sercu. Tak powinno być. Ale w każdej jednej czynności, którą wykonujesz, powinieneś być światłością Jezusa Chrystusa i możesz być światłością Jezusa Chrystusa i możesz zanieść innym Jezusa Chrystusa, nawet kiedy jesteś sprzątasz pomieszczenia, kiedy jesteś dyrektorem przedsiębiorstwa, kiedy jesteś mechanikiem, kiedy jesteś lekarzem, kiedy jesteś nauczycielem, wykonując te czynności, powinieneś być światłością Jezusa Chrystusa. Powinieneś świecić, bo Jezus Chrystus jest w twoim sercu. Kiedyś przyszedł do mnie pewien brat i mówi: ja już mam dosyć tej mojej roboty, bym to wszystko rżnął i pojechał na misję. Męczę się w tym i się duszę. Ale Jezus tak nie powołuje do służby. Jeżeli wykonujesz daną czynność, to masz być światłością Jezusa Chrystusa w tym, co robisz. Jezus chce, byś w tym, co robisz, był światłością i wypełnił Jego wolę. Bo może się okazać, że kierowca, który jeździł busem i ten samochód spalał na 100 km 15 litrów, a zatrudnił się chrześcijanin i spala 11. I będziesz wtedy światłością Jezusa Chrystusa. Kiedy ciebie zapytają, dlaczego tak się dzieje? No nie wiem. Ja tam nigdzie nie spuszczam, nigdzie nie sprzedaję. Fakt, że czasami pracodawcy niewierzący nie doceniają takich ludzi. Bo ja bym doceniał, którzy są uczciwi ze względu na Jezusa Chrystusa. Powinniśmy być światłością Jezusa Chrystusa we wszystkim, co robimy. Ja chciałem dzisiaj głosić Słowo Boże na temat pewności naszego zbawienia. Przeczytamy ten fragment Bożego Słowa. Pewnie wszyscy go znają. Ja muszę powiedzieć, że wielu fragmentów z Biblii nie znam na pamięć, a ten akurat znam. Ewangelia Jana 3,16. Nie jest to chlubne, że ten fragment znam na pamięć, ale przeczytajmy to w oryginale. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chciałbym dzisiaj mówić o pewności naszego zbawienia. Jakbym dzisiaj zadawał pytanie, albo ktoś by mi zadał pytanie, czy jesteś dzisiaj, tutaj, teraz człowiekiem zbawionym? Ja bym powiedział, że jestem człowiekiem tu i teraz zbawionym. Jeżeli bym tutaj, no Kościół to może jest dobre miejsce, żeby odejść z tego świata, ale gdybym w tym momencie robił jakąś czynność niezwiązaną ze służbą, niezwiązaną z Kościołem, a jestem dzieckiem Bożym, to w tym momencie, kiedy bym odszedł, jestem człowiekiem zbawionym. I my, jako ludzie wierzący, powinniśmy o tym wiedzieć. Powinniśmy być o tym przekonani. Powinniśmy mieć pewność w naszym sercu. I nie jest to związane z żadną pychą. Nie jest to związane z moją niedoskonałością. Nie jest to związane z tym, że mogę w moim życiu jeszcze wiele błędów popełnić. Ja muszę wiedzieć, że jeżeli jestem dzieckiem Bożym, to jestem tu i teraz człowiekiem zbawionym. I to musi być pewność w moim sercu. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak zachowuje się człowiek, który jest czegoś pewien. Myślę, że jeżeli byśmy powierzyli do naprawy nasz samochód mechanikowi, który powiedziałby nam, że on nie jest pewien, czy go naprawi, bo nie jest pewien swoich umiejętności, to byśmy pewnie zadzwonili po sąsiada, uczepili samochód na hol i zabrali go stamtąd. Prawda? Ale kiedy jesteśmy czegoś pewni, poczynamy sobie nie lekceważąco, nie z pychą, ale zdecydowanie. Ale tak by określić dziarsko. Z głową podniesioną, bo jesteśmy pewni. I kiedy Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał na ten świat, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa, nie zginął. I dalej i miał życie wieczne. Jak strasznie diabeł oszukał dzisiaj wielu ludzi, że nie mają pewności zbawienia. Zobaczmy, spójrzmy na świat. W wielu rzeczach, które mają bardzo małe znaczenie, ludzie chcą być pewni tych rzeczy. Wyobrażacie sobie? Ja dość często, średnio raz w roku, jakiś samochód sprzedaję i kupuję. Ja sobie nie wyobrażam, żebym samochód komuś sprzedał, nie spisawszy umowy. Wyobrażacie to sobie? Krzysztof, sprzedałbyś? Bez umowy? Nie sprzedałbyś, bo nawet w Wydziale Komunikacji by tego nie zaakceptowali. A poza tym...
Nawet
wierzącemu. Nie sprzedałbym. Trzeba by było spisać umowę. A jeżeli bym chciał dać komuś za darmo, to trzeba by było spisać jakiś, nie wiem, akt darowizny? Następną umowę. Wszystkiego chcemy być pewni, prawda? A ludzie lekceważą sobie najważniejszą rzecz. Zbawienie duszy. Zbawienie duszy. Porozmawiajcie ze swoimi znajomymi, a może żeście rozmawiali. Czy wiesz, co będzie z tobą, kiedy umrzesz? A to jakoś tak będzie. A ja tam wierzę, dzisiaj mi kolega mówi, urodziłem się w takiej wierze i umrę w takiej wierze. A jak to będzie? Nie wiem, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. No tak sobie żyję i jakoś to będzie. Czy człowiek jest nierozważny o wiele mniej ważnych rzeczach? O wiele bardziej rozważnie się zachowuje. Diabeł oszukuje społeczeństwo, wielu ludzi, że nie zadbają o pewność zbawienia swojej duszy. O pewność zbawienia swojej duszy. Wiadomo, Słowo Boże nam mówi, że my mamy być pewni. Bo Jezus jest godzien zaufania. Bo wszystko, co o Jezusie wiemy, co nam mówi Boże Słowo, wszystko jest prawdą. Wszystkie obietnice, które miały się spełnić, o których mówi Boże Słowo, się spełniły. To daje nam pewność, że obietnice, które są przed nami, też się spełnią. Kiedy ludziom mówisz, uwierz w Jezusa, to będziesz na pewno zbawiony. A gdzie ja mam tego Jezusa znaleźć? Prawda? Zadawane są takie pytania. Gdzie się spotkać z tym Jezusem? Ten mi mówi tak, ten mi mówi tak, ksiądz mi mówi tak, tamten mi mówi tak. Weź Słowo Boże. A kto mi zapewni, że Słowo Boże jest prawdziwe? Na pewno jest sfałszowane, na pewno przy tłumaczeniach dokonano wielu błędów. Kiedyś mi ktoś powiedział na jakiejś konferencji, że jeżeli chodzi o dzieła pisane starożytne, do których zaliczane jest również Słowo Boże, to Słowo Boże ma najwięcej kopii i kopie są najmniej lat oddalone od oryginału. Wyobraźmy sobie, ja to sprawdziłem i to podają świeckie źródła. Kiedy wpiszemy sobie do przeglądarki internetowej najbardziej wiarygodna księga na świecie, w świeckich źródłach wyskakuje nam Biblia. Wyobrażacie sobie? Nikt nie jest w stanie tego podważyć. Świat nie jest w stanie tego podważyć. Dlaczego? Bo Biblia ma ponad 4000 kopii i pierwsza kopia została wydana 50 lat po oryginale. Słucham? Podaje się, że 25 tysięcy, ale to takie sprawdzone 4 tysiące z czymś kopii. Na pierwszym miejscu z takich świeckich książek wydaje mi się, że jest Iliada Homera, która była napisana 800 lat przed Chrystusem, ale pierwsza kopia, jest ich chyba, nie wiem, 30 czy 40, pierwsza kopia powstała 900 lat od oryginału. To jest, kochani, przepaść historyczna. I niestety, dla Kościoła stety, mimo wszelkiej potęgi świata naukowego, który dla mnie nie jest żadnym przykładem, ale niestety dla wielu ludzi jest przykładem i niestety dla Kościoła stety za każdym razem naukowcy się przekonują, że Biblia ma rację. Że Biblia jest prawdą. I dlaczego ludzie nie chcą być pewni tego, co ich czeka po śmierci? Dlaczego ludzie nie chcą być pewni, gdzie będzie ich dusza? Bo diabeł zwiódł ich. Bo diabeł ich oszukał, że nie wyciągną swojej ręki po Boże Słowo, które jest... To jest coś niesamowitego, bracia i siostry. Kiedy zanurzymy się w Ducha Świętego, i bierzemy Boże Słowo do ręki, to mamy coś doskonałego na tej ziemi. Zdajecie sobie sprawę? Coś doskonałego, coś nieomylnego. Coś, co możesz powierzyć się, całkowicie się oddać i wiesz, że nie zdarzy ci się krzywda. I wiesz, że wszystko, co cię spotka jako dziecko Boże z Bożego Słowa, to będzie dla ciebie dobre. To jest dla ciebie dobre. To jest coś niesamowitego. Tak Bóg nas ukochał, że dzisiaj jesteśmy pewni, że jesteśmy zbawieni. Kochani, Bóg nie chce nikogo trzymać w niepewności. Kiedy apostoł Piotr po zesłaniu Ducha Świętego wygłaszał kazanie do tej rzeszy ludzi, to oni się zlękli i mówią, co mamy robić, żeby być zbawionymi. A Piotr mówi, upamiętajcie się. Po prostu upamiętajcie się, uznajcie, że jesteście grzeszni i nie zatrzymujcie się w tym. Przyjdźcie do Jezusa, uwierzcie w Jezusa, że On wam te grzechy przebaczy, że On jest przebłaganiem za te grzechy. A kiedy uwierzycie w Jezusa Chrystusa, ochrzcijcie się, a będziecie zbawieni. Amen. Kochana siostro, kochany bracie, jeżeli przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, uznałeś, że jesteś grzesznikiem, przyniosłeś swoje grzechy pod krzyż Golgoty i On ci je przebaczył, konsekwencją następną powinien być twój chrzest. Powinien być chrzest. Znamy sakramenty, ale nie te z Kościoła, tylko sakramenty, które Jezus ustanowił. Ile ich jest? Dużo czy mało? Mało. Dwa. Wieczerza i chrzest. Ja miałem zawsze kłopot, co to znaczy sakramenty? A ktoś powiedział, jak to, co to znaczy sakramenty? To to, co Jezus powiedział, że musisz zrobić, jak się nawrócisz. Taki prosty sposób. I kiedy nawrócisz się do Jezusa, przyjmiesz chrzest, będziesz spożyło z wieczerzy, jesteś człowiekiem zbawionym. Kiedyś jeden pastor powiedział, że on ma problem często z ludźmi w zborze gorliwymi, którzy coś tam w życiu im się przydarzy, przychodzą z płaczem do niego, że oni już nie są dziećmi Bożymi. Że oni już nie są godni, żeby być dziećmi Bożymi. I on mówi, jak on się cieszy z takich ludzi, bo to tacy gorliwi chrześcijanie. I musi z nimi potem porozmawiać, wyjaśnić. No i się ucieszą. Przeproszą Jezusa za swój upadek i się radują, że są dziećmi Bożymi. Kochani, nie jesteśmy doskonali. Do doskonałości dążymy. Kształtujemy się w doskonałości. To, co słyszeliśmy na niedzielnym kazaniu. Ale kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, a prawo takie mamy, bo uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to Bóg z nas nie rezygnuje. Dlatego, jak kiedyś mówiłem, że się pobrudziliśmy, że nie posłuchaliśmy rodziców i zdarliśmy sobie kolano, to Bóg nas nie rezygnuje z nas. To Bóg nas nie wyrzuca. Ale Bóg nas poucza. Bóg nas podnosi. Tak jak dobry rodzic, prawda? Taki duchowy plaster na kolano, żeby się zagoiło. I żebyś więcej tego nie robił. Ale cały czas jesteś dzieckiem Bożym. I taki przeczytałem fragment o synu marnotrawnym, że co to by był za ojciec? Kiedy syn marnotrawny wrócił, ojciec go przywitał, no ale wiadomo, jak patrzył się z tymi świniami, to pewno nauczył się chamskiego życia, to pewno nauczył się niewłaściwego słownictwa i wrócił do ojca, ojciec go przyjął do domu i coś mu się tam przytrafiło. Tak. I coś mu się tam przytrafiło nieprzyjemnego, czego w domu ojca się nie robi i ojciec go, wiecie, za fraki i wynoś się do pasienia świni. Ojciec tak nie robi. Ojciec mówi, synu, w moim domu takie rzeczy nie przystoją. Zrezygnuj z nich. W moim domu rządzimy się innymi prawami. Ja cię miłuję. Postępuj tak, jak ja ci mówię. I będzie ci dobrze w moim domu. Ale cały czas jesteś w domu ojca. Ojciec się nie wyrzuca. Cały czas jesteś w domu ojca. Kochani, jeżeli Słowo Boże nam mówi, że mamy sprawować swoje zbawienie z należytą czcią i szacunkiem, że mamy dbać o swoje zbawienie, nie mamy lekceważyć, nie mamy deptać łaski, która została nam okazana. Ale kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg z nas łatwo nie rezygnuje. Bóg nas kształtuje, wychowuje i Słowo Boże nas przestrzega, że mamy sprawować swoje zbawienie, bo możemy stać się dziećmi klnąbrnymi. Możemy stać się dziećmi, które uparcie nie będą tolerować nauki Ojca. Które uparcie nie będą tolerować prowadzenia Ojca. Które uparcie nie będą przestrzegać zasad Królestwa Bożego. Możemy stać się tymi, którzy opuszczą dom Ojca. Ale ja wierzę Bożemu Słowu, że Bóg łatwo ze swoich dzieci nie rezygnuje. I to tak bardzo mnie buduje. To tak bardzo mnie buduje, że nasz Ojciec, nasz kochany Ojciec miłuje nas bez względu na to, jakie potknięcia się wydarzą w naszym życiu. Że On nas miłuje. Czasami dopuszcza do pewnych potknięć, żeby doświadczyć nas, żeby pokazać nam, że to nie jest dobre. Ile mamy kłopotów z naszymi dziećmi, prawda? Pamiętam, byłem małym chłopakiem, nie wiem ile miałem lat i postanowiłem, że będę spał sam w stodole w nocy. Moja mama bardzo się bała. A tata mówi, niech idzie. Niech idzie i śpi. Nikt go tam nie zje. Bałem się jak nie wiem. Poszedłem spać do tej stodoły. Ciarki na plecach miałem. Położyłem się na taką stronę siana. Jak ktoś sobie wyobraża dawne stodoły, to tam było pełno słomy i siana. Położyłem się na taką stronę siana i próbowałem zasnąć. Próbowałem zasnąć, nic mi nie szło, ciemno. Do domu było ze 100 metrów, bo stodoła tyle była od domu oddalona. Ciemno. Chciałem uciec do domu, ale sobie pomyślałem, co mój tata pomyśli, co mój brat pomyśli. I leżałem tak, leżałem, a zasnąłem. Obudziłem się, już słońce świeciło. Przez szpary w stodole, bo to była stodoła częściowo z desek, już słońce świeciło, było jasno, całkiem inny świat. I tata mówi, jak było? Nie przyznałem się oczywiście, ale wiedział, że już więcej się tam sam nie będę w nocy wybierał. Czasami Bóg chce, żeby nie zdarzyła nam się krzywda. My przechodzimy, zdarzają się w życiu naszym doświadczenia jako dzieci Bożych. Bóg do nich dopuszcza. Nie chce, żeby stała się krzywda jako Jego dziecku. Ale dopuszcza do tych doświadczeń, że wie, że jak ty przejdziesz przez te doświadczenia i czasami się poturbujesz, to ty już więcej nie będziesz robił tych rzeczy, prawda? Taki jest nasz Ojciec. I powinniśmy Go tak traktować. Powinniśmy tak o Nim myśleć. On naprawdę się o nas troszczy, kochani. To jest coś wspaniałego. Rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Wyobrażacie sobie, bo ja sobie nie mogę wyobrazić, ale powiem to. Wyobrażacie sobie dzisiaj żyć bez Jezusa Chrystusa? Ja sobie nie wyobrażam. Ja sobie nie wyobrażam. Dlatego, że rzeczywistością jest Jezus Chrystus w naszym życiu. My, mimo tych różnych trudności, kłopotów, powinniśmy mieć postawę ludzi zwycięskich. Powinniśmy mieć postawę ludzi, nie mówię, że uśmiech na naszych ustach cały czas, ale wydaje mi się, że uśmiech w naszym wnętrzu powinien gościć cały czas. Radość w naszym sercu. Bo są chwile, są sytuacje, są doświadczenia, że trudno wydobyć uśmiech, prawda? Nawet czasami nie wypada. Ale kiedy jesteś dzieckiem Boga, kiedy wiesz o tym, że jesteś człowiekiem zbawionym, kiedy wiesz o tym, że Jezus Chrystus jest rzeczywistością, to powinniśmy mieć radość w naszym wnętrzu. Słowo Boże o tym mówi. Apostoł Paweł o tym mówi, że śmiało sobie poczynamy. Nie dlatego, że jesteśmy nierozważni, ale że jesteśmy dziećmi Bożymi. I Słowo Boże nas do tego zachęca. Kochani, pół godziny będę kończył. Chciałbym, żebyście pomodlili się o mnie. Jutro pojadę do mojego kolegi. Bóg zna nasze serce. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy głosili Ewangelię. Chociaż powiem, że mam jakieś takie swoje myśli na temat zbawienia w tych takich, można powiedzieć, na łożu śmierci. Ale wiem, że to jest możliwe. Wiem, że to jest możliwe. U Boga jest to możliwe. I to jest najważniejsze. Niech Bogu będzie chwała. Amen. No może pomodlimy się, tak?